Witam bardzo serdecznie miłośników czytania Biblii na koniec dnia. Przypominam wam, że jesteśmy już w tym projekcie po raz 70. któryś, to już trzeci miesiąc. Zaczęliśmy od listu do Filipian, jeden z najbardziej radosnych listów, czy ksiąg nawet całej Biblii, który napisany został do przyjaciół. Potem trochę trudniejsza literatura już biblijna, czyli list do Galacjan, gdzie pojawia się konflikt, fałszywi nauczyciele, tak zwani podsrywacze. No a teraz panoramę ogólną bierzemy się z nią za bary, czyli całe dzieje apostolskie, całe dokonania wysłanników Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w rozdziale 5, dzisiaj mam nadzieję go dokończymy i jesteśmy w trakcie konfliktu Kościół Jezusa Chrystusa, władza polityczno-religijna. To już jest, że tak powiem, w trakcie. Wejdziemy na salę, tuż przed wydaniem wyroku, kiedy apostołowie jasno mówią, sami rozsądźcie, my wybieramy. I tu 29 werset apostoł Piotr mówi, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, niż władzy ludzkiej. Gdy to usłyszeli, jeszcze świadectwo o Jezusie Chrystusie, 33 werset, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. Już nawet nie jakiś wyrok, nie sąd, po prostu chcieli ich zabić. Mówimy o apostołach. W tym momencie właśnie za chwilę wejdziemy na salę sądową w Izraelu, w Jerozolimie 2000 lat temu. Ale najpierw zachęta od was i modlitwa.
Markus Magnus, najlepsza część dnia.
No rzeczywiście, człowiek myśli, że różne rzeczy są tam ważniejsze i tak dalej, ale żeby zobaczyć, co jest najważniejsze, to warto zobaczyć te fragmenty Biblii, które mówią o niebie. Nie? Tam już ludzie są w pełnej harmonii z Bogiem i no, to, co oni robią, to zdaje się, że coś powinno być dobre i ważne, nie? Dobrego i ważnego. No i to zachęcam do lektury Księgi Apokalipsy. Zobaczycie, czym zajmują się ludzie w niebie. Czy jeszcze?
Jeszcze dwa głosy. Monika Michta, pastorze Pawle, też już mam przeczytane dalej. Dziś doszły do mnie Nowe Testamenty, za co serdecznie dziękuję i nie wytrzymałam.
No to ja was tak trochę podpuszczam, wiecie, nie? Ja też bym nie wytrzymał, gdybym nie znał już z lektury wielokrotnej tych tekstów. Też bym nie wytrzymał i pewnie tam północy albo i do rana siedział i z wypiekami czytał te dzieje apostolskie. Całe, także wiem, że wielu z was już ma doczytane do końca, a my sobie tak po kawałku, że tak powiem, troszeczkę bardziej szczegółowo czytamy i rozważamy. Także dzięki za tę zachętę. To co? Modlimy się, czy jeszcze?
Jeszcze Konrad. Polacy wrócili do swoich codziennych obowiązków, a my dalej trwamy przy projekcie czytania Biblii ze środowiskiem Idź Pod Prąd i Mega Kościół. Dziękuję za waszą codzienną pracę i poświęcenie. Chwała Panu, że dał nam takich ludzi w naszym zdemoralizowanym kraju.
To jest nasza nadzieja, jeśli chodzi o Polskę. Mówiłem o tym w kazaniu w niedzielę. Ale też bardzo się cieszę z waszego towarzystwa. Wystartowaliśmy tak z potrzeby chwili, bo wszyscy byli no, zaniepokojeni, co się będzie działo, jak ta epidemia chińskiego komunistycznego koronawirusa, w jaki sposób nas zaatakuje, jak się to rozprzestrzeni. Ludzie byli w takiej obawie i wtedy wszystkie takie zwykłe zajęcia, rozrywki, seriale i tak dalej, mało ważne, no straciły smak, nie? No to stwierdziliśmy, Słowo Boże jest tym, co szczególnie w takich sytuacjach pociesza nas, prowadzi, przenosi w kierunku, żeby spojrzeć na świat z jego, a nie z naszej ludzkiej, bojaźliwej często perspektywy. Tak się to zaczęło. Wiadomo, że dzisiaj, no to już tam Polacy żyją tak, jakby nie było żadnego zagrożenia. No, wielu się niestety bardzo poważnie rozczaruje i krzywdę zrobią innym ludziom też. Ale cieszę się, że ostała się taka dość liczna. Ile nas w tej chwili jest? Ile komputerów? Ze 200? 250? Tak szacuję. Słucham?
Prawie
200. Zwykle to jest trochę więcej osób, czyli można powiedzieć około 300 osób. No, regularnie czyta Biblię. Chwała Bogu. Pomodlę się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest rzeczywiście dla nas słodkie, że jest dla nas pokarmem. Dziękujemy Ci, że Ty ciągniesz nas do Niego. Dziękujemy Ci, że dajesz nam zrozumienie, dajesz nam naukę, pociechę, poprawę, zachętę, odpowiedź na nasze pytania, że Twoje słowo jest żywe i wiemy, że w ten sposób, czytając Twoje słowo, rozmawiamy z Tobą, a dokładnie Ty mówisz do nas. Chwała Ci za to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Wracamy na salę sądową, gdzie następuje starcie przywódców biblijnego kościoła z bezbożną władzą państwową, która chce uniemożliwić rozwój kościoła, która zakazuje kościołowi głoszenia Ewangelii. Kościół mówi nie, stanowczo nie i dwukrotnie nie. Nawet jakbyście mieli nas zabić, my bardziej będziemy słuchać Boga niż waszego rządu. Kropka. Taka jest decyzja apostołów. Kiedy władza już wściekłości, wcześniej mówiliśmy o zazdrości, zobaczcie, 17 werset, po to ich aresztowali, czy dlatego ich aresztowali, że im zazdrościli wpływów, że coraz więcej ludzi ich słucha, a ma w poważaniu ich te przeróżne głupie pomysły. Czyli najpierw była zazdrość, a teraz, kiedy widzą ich odwagę, kiedy ich sumienie zostaje bardzo mocno poruszone świadectwem o Jezusie, apostołów. Teraz reagują odwetem, wściekłością i chcą ich zabić. W tym momencie następuje zwrot akcji. 34 werset. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał. Polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać. Zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Tak kończy się rozdział 5, poświęcony właśnie w dużej mierze, bo w wcześniej oczywiście czytaliśmy o Ananiaszu i Safirze, ale potem cała główna narracja poszła w konflikt Kościoła z władzą państwową. No, bardzo taki pouczający i ciekawy finał tej sprawy. Wiemy, że oni ich już raz dzień wcześniej aresztowali. Kiedy rano, wieczorem ich z zawiści zaaresztowali, rano chcieli ich sądzić. Przychodzą rano do więzienia, a tam co? Pusto, ząg. Strażnicy stoją, kraty zamknięte, kłódka zamknięta, a w środku pusto. Nikt w ogóle nie wie, jak to mogło być. Za chwilę przylatuje goniec. Wysłuchaj, oni znowu w świątyni nauczają. No to grzecznie już tym razem, bo jest dzień. Wtedy w nocy, prawdopodobnie wieczorem, ludzie się rozchodzili i było mało ludzi. Wtedy ich aresztowali. I to do więzienia i tak, że tak powiem, wiecie, na ostro. Teraz jest początek dnia. Pełno ludzi w Jerozolimie. Boją się, że jeśli podniosą rękę na apostołów, to lud ich po prostu zabije, ukamienuje i tyle. No to grzecznie ich prowadzą na przesłuchanie. No a dalej znacie tę historię. Kiedy już chcą ich zabić, kiedy już praktycznie odeszli od rozumu i we wściekłości podejmują decyzję, mówią, no nie, no co, lekceważą naszą władzę. Mówią nam znowu o tym Jezusie. A chcieliśmy zapomnieć o tej sprawie. A oni jeszcze mówią, że to myśmy go zabili. Noż to zasługują na śmierć, to oczywiste, nie? Wtedy wychodzi Gamaliel. Jego znamy także z historii apostoła Pawła. On się tam przewinie, bo właśnie to jest nauczyciel apostoła Pawła. Te listy, które czytaliśmy apostoła Pawła do Filipian, do Galacjan, to właśnie znajomość Starego Testamentu, rozumowe pojmowanie świata, myślenie logiczne. Zanim nawrócił się do Jezusa, to wszystko, czego jeśli chodzi o jego wiedzę o Bogu zyskał oprócz domu rodzinnego, to właśnie od tego człowieka, od Gamaliela. I teraz możemy sobie zadawać pytanie, na które nie ma w Biblii odpowiedzi. Czy ten człowiek jest uczniem Jezusa? Nie wiemy, ale mówi jak chrześcijanin. Takich ukrytych kryptochrześcijan było paru wśród faryzeuszy. Pamiętacie tego, który grób? Nie? To jest Józef z Arymatei, też był wysoko postawiony, bogaty człowiek. Jakbyście chcieli, prawdopodobnie ten grób to niedawno odnaleziono, bo przez długie lata myślano, że to w ramach Jerozolimy jest ten grób. Kościół tam postawiono. Jest taki odcinek tego Biblia 3D. Nie pamiętam, który, może nam się tu zaraz pojawi. Zobaczycie właśnie o grobie Jezusa. Chyba jeden z pierwszych, tak szacuję, pierwsze trzy, gdzieś drugi, trzeci, tak mi się pamięta. Warto sobie to zobaczyć. To jest właśnie grób jednego, własność oczywiście, bo grób później Jezusa, ale własność i wykucie tego grobu to Józef. Wcześniej pamiętamy, Nikodem przychodzi do Jezusa, także część faryzeuszy, ale znikoma, kilku ich było. Oni rzeczywiście byli uczciwymi ludźmi, szukali prawdy i rozpoznali w Jezusie Zbawiciela, ale się bali. I nie za bardzo się wychylali. Jeszcze, że tak powiem, pozycja ta społeczno-polityczna, majątkowa, czy jak ich tam zwać, jeszcze ich ciągnęła. Ale kiedy przychodzi tutaj sytuacja, no, można powiedzieć, sprawdzam, już nie mogą milczeć, to zobaczcie, Gamaliel staje po stronie apostołów. To on im w tym momencie, jego mowa ratuje im zapewne życie. No, czy ratuje im życie? Ratuje ich przed wyrokiem śmierci, a co by Bóg zrobił? Bo pamiętamy, że kilka godzin wcześniej wyprowadził ich z więzienia. Prawdopodobnie nie udałoby się ich zabić, to jeszcze nie był ten czas. Ale tu Bóg posłużył się Gamalielem. I zobaczcie, co on mówi. Daje przykłady takich fałszywych mesjaszy, ludzi, którzy podawali się za Mesjasza. Wtedy była moda na to. Bóg przygotował Żydów już na przyjście Mesjasza, no ale diabeł próbował za pomocą fałszywych mesjaszy. Tak jak dzisiaj głoszona jest prawdziwa Ewangelia i fałszywa Ewangelia, jest prawdziwy Kościół i przeróżne antykościoły czy antykościółki się tworzą, nie? To tak, jak jest, można, pszenica i konkol, no to to już do końca czasu Kościoła tak będzie, że szatan będzie bruździł, można powiedzieć, w dziele Bożym, no ale nie może go zatrzymać, nie może go pokonać. Także i wtedy powstawali fałszywi Mesjasze. I tu wymienia przykłady. I zobaczcie, póki funkcjonował ten Mesjasz, miał jakąś charyzmę, potrafił gadać, coś tam zrobił, no to ludzie za nim szli. No ale kiedy zginął, zwykle Rzymianie rozprawiali się z takimi, widząc zagrożenie dla swojej władzy, rozprawiali się z takimi, nie znam akurat historii tych dwóch delikwentów. Cała sprawa się kończyła. Śmierć tego pseudo-Mesjasza, wszyscy się rozchodzili do domów, nie było sprawy. Ale z Jezusem jest coś inaczej. On im tłumaczy. Zabiliście go. Nie ma wątpliwości, że złożyliście go w grobie, a zobaczcie, jego sprawa ciągle żywa. Dlatego zostawcie tych ludzi, mówi. Jeśli to jest ludzka sprawa, to to się za chwilę rozejdzie po kościach i nie będzie śladu po tym kościele. Ale jeśli to nie jest ludzka sprawa, to po pierwsze nie rozejdzie się po kościach. Nic nie zrobicie, żebyście mogli to powstrzymać, bo to się i tak rozrośnie, bo to Bóg za tym stoi. Ale wiecie, co może się okazać? Że wy walczycie z Bogiem. Już nie jest to międzyludzka walka o władzę, podsrywanie nawzajem swoich przeciwników, takich czy śmakich. A jeśli by się okazało, że wy z Bogiem walczycie, to już po was. Tego nie musiał im dopowiadać. To już wiedzieli. I w tym momencie rozum wrócił. Rozum wrócił. Oczywiście zabronili im mówić. Zobaczcie, jeszcze ich bezprawnie wychłostali, żeby nie było, że tu władza jakoś słaba jest, no to jeszcze dopełnili tą zbrodnię sądową, wychłostali ich. Ale najciekawsza jest reakcja apostołów. Widzicie 41 werset? Z czego się cieszyli? Z czego się ci ludzie cieszyli? Po ludzku wariaci. Żeby nie powiedzieć świry. Swiry. Oni się cieszyli, zobaczcie, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Jest to pociecha dla tych z nas, którzy jakieś prześladowania drobniutkie ze strony tam hejtu w internecie, ze swoich strony swoich bliskich, ze swojej rodziny znosicie? Czy jest to dla nas pociecha? Ten przykład apostołów, zobaczcie. Biczowanie tam to nie była łatwa sprawa. To mogło się skończyć nawet śmiercią. A oni po tak ciężkiej torturze wychodzą z radością. Nie obolali, tacy, ojej, nie udało się, tam niesprawiedliwie i tak dalej. Z radością, że zostaliśmy uznani za godnych cierpieć, znosić zniewagi dla imienia Jego. No i 42 werset. Jak z misją, jak z nadawaniem codziennym. Codziennie nadawali po domach i w świątyni. Często wśród chrześcijan są dyskusje, czy kościół powinien być mały, czyli kościół domowy, czy duży, mega kościół, takie, wiecie, na wiele tysięcy miejsc i tak dalej. Według tego wersetu tu nie ma żadnej sprzeczności. Kościół musi dostarczać ludziom zarówno przeżycia na poziomie małej grupy rodzinnej, takiej jak zwykle mamy w domu ze swoją rodziną z ciała, z czego jesteśmy, w czym jesteśmy wychowani, ale też musi dostarczać, czy powinien dostarczać przeżycia wielkiej wspólnoty. Że rzeczywiście jest nas moc i że Duch Święty działa w każdym z nas, że to jest armia Pana. Nie wiem, czy słyszeliście o takim wyznaniu chrześcijańskim, nazywało to się Armia Zbawienia. To jeden z generałów armii angielskiej, kiedy przeszedł na emeryturę, nawrócił się i stwierdził, że on założy tego rodzaju kościół. No tak bardzo przesiąkł całe życie dyscypliną wojskową i tak dalej, że stwierdził, że tym, co brakuje w kościele, nie, że bo kościoły wtedy, no to były budynki, ludzie tam przychodzili w niedzielę, czy tam w środę jeszcze wieczorem, no i tyle. Nie? Mówimy o tradycji protestanckiej. No mówił, że to trzeba, kościół musi wyjść do ludzi jakoś. Nie, nie było Fejsika, nie było YouTube'a wtedy, przypominam. No to on stwierdził, zrobimy orkiestrę na wzór wojskowy i będziemy robić takie parady, tak jak wojsko maszerowało właśnie, żeby podnieść ducha ludu. Wtedy wiecie, jak to w naszej piosence, łani, łani, malowane dzieci, za wami tam panienka, nie jedna poleci i wdowa i tak dalej. No to szła taka orkiestra wojskowa, maszerowało wojsko, no to zawsze lud wylegał, bo to była jakaś, no w szarym, nudnym dniu była jakaś wielkie wydarzenie, radość, kogoś się może poznało, zobaczyło znajomych i tak dalej. No to on wykorzystał to zjawisko kulturowe, społeczne i tak zorganizował ten kościół. Że żeby kościół powstał, to musiała najpierw powstać grupa realizacji programu, orkiestra wojskowa, nie? Kilkunastu, albo najlepiej kilkudziesięciu, wszystkie instrumenty, oczywiście stroje, takie troszkę wzorowane na wojskowe, nie? I piosenki marszowe. Zdaje się, że jedną z tych piosenek to jeszcze to z tego kościoła. I my też tam będziemy, nie? To jest właśnie piosenka marszowa, taka radosna. I oni wychodzili na ulice małych i większych miast. I to była ich ewangelizacja. Śpiewali dla Jezusa. Oczywiście mieli zwykle jakieś albo traktaty ewangelizacyjne, albo potem rozmawiali z ludźmi, którzy się skupili w ten sposób, przyciągnięci, że coś się dzieje i tak dalej. Także no, pokazuje, jak ta forma już dzisiaj, jak się domyślacie, no, umarła. Znaczy jest jeszcze ten kościół, on się nazywa Armia Zbawienia właśnie. Raczej tam już niewiele po tym zostało, ale w XIX wieku to było, koniec XIX wieku i początek XX, to była naprawdę prężnie rozwijająca się służba chrześcijańska. Także warto zobaczyć, że apostołowie działali na różnych, że tak powiem, sferach potrzeby psychologicznej człowieka i społecznego zbudowy społeczeństwa, nie? Czyli małe spotkania w domach, no i wielkie mityngi, gdzie praktycznie no, mogli wszyscy usłyszeć któregoś z apostołów. No bo ich było tylko 12, dokładnie 11 nawet. No tam wybrali Macieja, ale mówię, nie pojawia on się później zbyt często. No to wiemy, że ten kościół liczył już wiele tysięcy. Tu mówiliśmy, że też sami wrogowie, czyli ta Rada Najwyższa Żydowska powiedziała, że napełniliście nauką całą Jerozolimę. No to tych 11 czy 12 mężczyzn nie obsłużyłoby tych wszystkich kościołów domowych. Rozumiecie? Nie mieliby, czy mieliby okazję raz na pół roku słyszeć nauczanie któregoś z apostołów. A tak, ze względu, że każdego dnia spotykali się także całą tą wielotysięczną masą kościoła w świątyni, gdzieś w jednym z dziedzińców bocznych świątyni, przysionków tak zwanych, wtedy praktycznie każdego dnia mogli słuchać nauki apostolskiej. Przypominam, nie mieli jeszcze w ręku Biblii, w sensie Nowego Testamentu. No a stary też to nie był tak do poczytania, to tylko był w synagogach i w świątyni zwoje. Także to, co dzisiaj mamy, że każdy z nas ma swoją Biblię, może otworzyć ją kiedy chce, czytać, ile chce, to jest naprawdę wielki, wielki przywilej. Warto o tym pamiętać. Najważniejsze zastosowanie z tego to moim zdaniem werset 41. Radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Ja tyle mam. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś swoje wnioski, czy może Rafał, masz tu jakąś ciekawostkę z Greki, to poproszę.
Mamy komentarz z czatu, Rafał Bąk. Mądrość Gamaliela to chyba nie tylko znajomość Starego Testamentu, ale i właściwe jego odczytanie. Tą mądrość też widzę w tym, że kazał wyprowadzić apostołów, żeby przy nich nie sprzeciwiać się Sanhedrynowi.
Tak, bardzo, bardzo ciekawa uwaga. Ja też podejrzewam, że to jest chrześcijanin, że to jest nasz brat w Chrystusie i w niebie Gamaliela zobaczymy. Zobaczymy się też z nim. Bardzo fajnie, że zwróciłeś uwagę na ten myk psychologiczny. Nie? Kiedy on by im powiedział te słowa w obecności apostołów, im by było dużo trudniej je przyjąć, bo chcieliby wyjść z twarzą z tego konfliktu, nie? Bo już im grozili śmiercią. Nie? Także to po pierwsze dało trochę czasu, bo żeby oni ich tam wyprowadzili gdzieś i tak dalej, dało trochę czasu na ochłonięcie. Tu mamy pierwszy taką lekcję psychologii biblijnej, nie? Że w sytuacji konfliktu nie trzeba zbyt szybko dążyć do jego rozwiązania. W pewnym momencie można na przykład, a to może zrobię herbatę, czy coś takiego, rozumiecie? Dać ludziom troszeczkę przemyśleć swoje często głupie emocje. Nie? Czy on to zrobił? Jest czas na wyprowadzenie, nie? Czyli przerwa w obradach następuje, kiedy już sytuacja zaczęła sięgać zenitu, jeśli chodzi o konflikt. A teraz mówi im, nie upokarzając ich, jak gdyby, wobec podsądnych. Nie? Także to jest druga lekcja. Jeśli możesz zachować taką przestrzeń społeczną do rozwiązania konfliktu, żeby nie był w jakiś sposób niewygodny, upokarzający, denerwujący, bo to różne można, nie, zastosowania wyprowadzić. Na przykład ja często na poradnictwie małżeńskim mówię, żony, bo żony zawsze mają wiele uwag do mężów, nie? Tam wszystko źle, dużo rzeczy źle mężowie robią i to jest prawda. Wiele rzeczy źle robimy, to tak z okazji Dnia Ojca, tu niech będzie, że mówimy prawdę o nas, nie? Tak, robimy pewne rzeczy w przesadzie, niedokładnie, niektóre zaniedbujemy, tak. No i teraz żona to widzi. No i jej poczucie sprawiedliwości, ten Boży głos, ta Boża misja sprawia, że tak jak wiecie, taki z kopią już chce atakować, nie? Mówię, bardzo słusznie. Twój gniew i nie mówię o swojej żonie, bo wiele innych żon w akcji widziałem, które nie potrafiły wybrać dobrego momentu na zwrócenie mężowi uwagi. Bo trzeba zadbać i tu Gamaliel zadbał o, można powiedzieć, komfort psychiczny tej rady najwyższej. Dlatego też każda żona, oczywiście w drugą stronę to też działa, ale zwykle to żony chyba mają, nie wiem jak mężowie byście stwierdzili, to wy częściej zwracacie uwagi żonom, czy żony wam? Jak to jest, Radek, na przykład? Żony. No to się zgadzamy, widzicie. Solidarność ojcowsko-małżeńska. Zwracajcie nam uwagi. To są cenne rzeczy. Ja wcale nie kpię teraz. Rzeczywiście niekiedy tam sami widzimy te rzeczy, a niekiedy potrzebujemy wzmocnienia, a niekiedy potrzebujemy otworzenia oczu, nie? Tam się zastanówcie, czy my tego nie widzimy, bo już jak tam widzimy, no lepiej nie powtarzać za często, nie? Jest taki obraz w Biblii, cieknąca rynna, jeśli kobieta za dużo gada i niepotrzebnie szczególnie, to dlatego warto, żeby kobiety też pamiętały, żeby takiego na siebie obrazu nie ściągnąć, ale zadbaj o komfort męża. Czy chcesz mu zwrócić uwagę, to zrób to wtedy, kiedy on już będzie na to w jakiś sposób przygotowany. Czyli nie przy dzieciach, nie przy teściach, nie przy ludziach, czyli żeby mu wstydu nie robić, tak jak tu Gamaliel nie zrobił im wstydu przy apostołach. Spraw, żeby był wtedy w miarę jakoś wypoczęty, żeby był nastawiony na... Wybierz dogodny moment i wtedy się podziel swoją krytyczną oceną. Warto też, to taka moja prośba, rada, zrównoważyć przynajmniej 3 albo 7 lepiej pochwałami. To ja tyle.
Może ja jedną rzecz bym powiedział. W wersecie 39 ta końcówka, że przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem, to tam jest, że mogłoby się okazać, albo zostalibyście uznani, i tutaj jest przymiotnik theomachi, to znaczy, no, to jest słowo, które ma przezdrostek Theos, czyli Bóg, i ci, którzy walczą, tak jak w tym słowie monachomachia.
Tak. Rzeczywiście tu nie chodzi, dobrze, że zwróciłeś na to, Rafał, uwagę, że chodzi też o publiczny efekt tego. Bo pamiętamy, że wcześniej oni się bali, jak wysłali straż, żeby nie ukamienowali tej straży na miejscu. Czyli żeby lud, być może tu oczywiście chodzi o to, żeby oni się nie walczyli z Bogiem, ale też żeby się nie okazało, nie okazało w tym sensie, żeby się nie zostaliście odebrani jako ci, którzy walczycie z Bogiem, bo wtedy lud was zdepcze. Dzięki. Czy jeszcze coś? Teraz w tym demokratycznym porządku mniej więcej jest 4 lata, kiedy rządzący mają w poważaniu lud, a jest później kilka tygodni, gdzie nagle jak święty Mikołaj się zachowują. Edukacja domowa. Co chcecie? Edukacja domowa? Zlikwidować te badania psychologiczne, o dupę obić? Niepotrzebne nikomu? A już oczywiście, już podpisać mam? Co jeszcze? Rejonizację zlikwidować w nauczaniu? Oczywiście! O, już likwiduję. Wały gdzieś tam pojechał do Małopolski. Już! Oczywiście! Morawiecki! Dawaj, wały podwyższamy! No 4 lata stały jak stały, a teraz zobacz tam Łoniów, czy ktoś, nie wiem gdzie tam. No zobaczcie, jak władza nagle przemawia głosem świętego Mikołaja. A wiecie po co to wszystko? Żebyś w niedzielę poszedł i postawił krzyżyk. Ja bym jednak wolał spojrzeć na 4 lata i zobaczyć, czy warto. Czy jeszcze coś? Ktoś chce się pomodlić na koniec? Radek.
Dobry Boże, dziękujemy Ci, że Ty doprowadziłeś do tego, że taki mamy swobodny dostęp do Twojego słowa. Też dziękujemy Ci, Panie, i chwała Ci za Twoją potęgę, że doprowadziłeś do tego, że tak rozrósł się Twój Kościół i na świecie, na całym świecie, w każdym narodzie są Twoi uczniowie i mogą docierać do swoich, każdy w swoim narodzie, do swoją Ewangelią, żeby urósł Twój Kościół, by mógł świecić i być Twoją orężą. Chwała Ci Boże za to. Amen.
Amen. Na kilka dni się rozstaniemy z Dziejami Apostolskimi, ale w czwartek zapraszam Was na list do Hebrajczyków. Tam finiszujemy. Także do zobaczenia.